Przelot Podcast. Zapraszają Paw i Kuba F.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku tego wspaniałego podcastu pod tytułem
Grubszy Przelot.
Witają was
Paw i
Kuba F i
Boski Roman.
Dokładnie tak. Naszym gościem jest Boski Roman, czyli raper, wydawca, producent oraz aktywista społeczny, pomysłodawca i prezes Fundacji Drużyna Mistrzów, no i oczywiście członek legendarnej już firmy.
Tak jest.
Witam, dzień dobry. Thank you for having me.
Wszystko się zgadza. No, wy się dopiero poznaliście tak naprawdę, ale ja z Romkiem to już się znam, kurczę, z tego co liczyłem, to znamy się prawie 14 lat. No. Bo znamy się od wakacji 2009, z tego co pamiętam.
No, to bardzo możliwe, tak, 2009.
Tak, 2009. I ja dokładnie pamiętam, jak to się stało, że my się poznaliśmy. To się zaczęło od tego, że ja usłyszałem utwór Jestem Tam, twój z Robertem M.
Tak.
Dla mnie był jakiś w ogóle rewolucyjny, że raperzy w Polsce, wiesz, nawijający na klubowych bitach, to było dla mnie coś nowego zupełnie. I pomyślałem, kurde, muszę się odezwać do tego gościa. I
byś mnie widział w 2003 na Love Parade, czy drugim, to byś wiedział.
Okej. Okay. No. I kurczę, napisałem do ciebie na MySpace, nie wiem, czy pamiętasz.
To było najlepsze medium społeczności, szczególnie dla artystów muzycznych.
Zgadzam się.
Który chyba został jakimś układem zniszczony. Tam trochę o tej historii słyszałem, ale,
okay.
Ale to było tak rewelacyjne. Tam w ogóle layout był taki strasznie...
Tak, każdy mógł w ogóle sobie kustomizować swoją
stronę. Ja tam w ogóle pamiętam, że może chodziło o dany okres mojej popularności, ale ja tam miałem wypracowany bardzo wysoki licznik followersów. Ja nawet wyprzedzałem Sokoła przez chwilę, nie?
No widzisz, no.
W tamtych czasach.
MySpace klasyczek. Pamiętam, Paweł, ty też kiedyś jeszcze na początku tam nawet miałeś kontakt, nie wiem, z Tiesto chyba?
Tak, właśnie dzięki MySpace'owi.
On ułatwiał, nie? Z artystami można się było jakoś tak łatwiej, bezpośrednio dogadać, szczególnie jak ktoś też był artystą i nie było tak jak teraz. A co jeszcze tylko powiem, że Facebook wtedy, w porównaniu do, co wszyscy mówili wtedy, Facebook tak się zaczął popularyzować, ja patrzyłem na ten layout Facebooka i mówię, to jest w ogóle, co to jest? Mówię, tu nie ma tych wszystkich możliwości, tego zaprezentowania utworów i tak dalej, co to ma być, nie? I,
no niestety.
I do dzisiaj tak uważam, że straszna szkoda dla cywilizacji, że nie ma MySpace.
No właśnie MySpace, kurczę, to był mega, też mój ulubiony chyba taki portal społecznościowy ze wszystkich, które istniały, czy istnieją do tej pory. I no ja też tam właśnie, w ogóle dzięki MySpace'owi wydałem swój pierwszy singiel tam w Holandii, w wytwórni Ferrego Corstena, no bo właśnie przez MySpace'a się odezwałem do niego.
To prawda, bo to była taka fajna hybryda, bo tam można było i muzykę wrzucać i mieć kontakt jakby z tymi fanami.
To było fajne na MySpace, że można było właśnie sobie customizować. Każdy miał zupełnie inną stronę od, wiesz, innej osoby, nie?
Tak.
Każdy miał swoje tło, swoje grafiki, swoje przyciski, muzykę mógł sobie zrobić w tle i tak dalej.
I to było główne medium, się sprawdzało w MySpace'ach, się podawało gdzieś w linkach. To zawsze MySpace, głównie, żeby administracja MySpace'em to była takim moim głównym źródłem działania. I,
A MySpace w ogóle miał jakąś taką komercyjną formułę? W sensie, że nie wiem, że można
on
było...
chyba był w pewnym momencie głównym medium, jeżeli chodzi o social media, przynajmniej w Polsce podstawą był. Dla muzyka to było najważniejsze medium.
No, ale nie wiem, co masz na myśli, mówiąc, że komercyjną stronę. W sensie, że ktoś coś monetyzował na MySpace.
Tak, chodzi mi o to, czy na przykład, nie wiem, była potem, bo ja się zatrzymałem na jakimś tam wczesnym etapie jego rozwoju i wiem, że na początku był całkiem bezpłatny, a później weszła jakaś wersja.
Tak, bezpłatny, tak.
Ale były potem jakieś takie osobne profile dla muzyków, MySpace Music.
Coś tam się, to coś potem się zaczęły przy kolejnych zmianach, odświeżeniach layoutów i tak dalej, to coraz jakąś dziwniejszą formę przybierało.
Tak.
Ale żeby zarabiać, to chyba jeszcze był czas, to ja nie wiem, czy na YouTubie w 2008-2009 to chyba nawet jeszcze nie zarabiało z reklam, więc to już...
Ja właśnie słyszałem, że w ogóle dzięki MySpace'owi mocno się właśnie wybiła Taylor Swift, jak zaczynała jako artystka, bo ona tam właśnie miała taki mega kontakt z fanami, plus wrzucała jakieś vlogi, filmiki, jak tam pracuje w studiu, czy gdzieś koncertuje i od tego w ogóle, od MySpace'a się jej kariera zaczęła, nie?
Było takie połączenie Facebooka ze Spotify, bo tam zawsze mieć wyświetlone swoje kawałki, chyba z 5 kawałków.
Tak, był player,
Było dzisiaj, to był taki wszystko w jednym, nie? I to było fajnie pomyślane. No na owe czasy, no. Niestety nie przetrwał próby czasu, albo konkurencja mocno hegemonii, to...
Potem, nie wiem, który to był rok, 2010, 2011, że ten MySpace przeszedł jakąś taką renowację, tam Justin Timberlake wykupił akcję MySpace'a, przerobił na zupełnie nowy design i to jakoś nie poszło potem.
A potem jakiś gigant medialny to wykupił. To jest znany, mi uciekło nazwisko, ale to najbardziej się wykupił to. Bardzo znany, jakiś taki chyba z Australii, który działa w Ameryce. Zapomniałem nazwiska, nie ale wiem. To wszystkim znany. I chyba to po prostu ktoś mu dobrą kasę zaproponował za to, żeby to przestało istnieć. Wrogie przejęcie.
Trochę mi się to kojarzy z ostatnim przejęciem Twittera przez Ilona Muska.
Ale widzieliście, co tam wyszło, że podobno dużo publicystów, którzy mieli takie bardziej prawicowe podejście czy tradycjonalistyczne, mieli shadowbany takie delikatne, ale mieli. Okay. I on to ujawnił, że jednak mimo wszystko nie do końca ta wolność słowa tam była.
A to ciekawe, nie? No bo teraz, wiesz, osoba z zewnątrz przychodząca. Ja słyszałem jakąś taką teorię, jak bardzo może być hardkorowo kiedyś w perspektywie czasu, jakby się okazało, że przyszedłby ktoś, kto ma bardzo dużo pieniędzy, na przykład jakiś, nie wiem, inwestor z Arabii Saudyjskiej i wykupił Google'a i nagle miałby dostęp tak naprawdę do tych wszystkich gromadzonych przez nich danych i nagle stwierdziłby, że słuchajcie, no okej, nie chcecie, żebym opublikował te rzeczy, które sobie oglądaliście na karcie incognito, nie incognito i tak dalej, to zapłaćcie. I wiesz, bo tak naprawdę, wiesz, Google cały czas gromadzi te wszystkie dane i to jest jednak cały czas mimo wszystko firma prywatna, nie?
Więc to byłby dobry haracz na wszystkich internautów.
Tak.
No, ale teraz jeszcze to, co ja potwierdzam w kontekście tej mojej profilaktyki, widziałem nawet jakiś, chyba też jakiś działacz czarnoskóry z Ameryki społeczny powiedział, że to, co ja mówiłem już jakiś czas, że dwa największe kartele narkotykowe na świecie mieszczą się w Krzemowej Dolinie w Kalifornii. Jedna się nazywa Google, a drugi Facebook.
Teraz już Meta chyba się nazywa.
Metamfetamina. Ale że rzeczywiście tak jest. I zauważcie, że przy statystykach, dzisiaj miałem konferencję we Wrocławiu, więc widziałem świeżo statystyki od was z miasta co do zażywania przez nieletnich, ile procent różnych narkotyków. To zazwyczaj w najgorszym wypadku, czyli marihuany, było około 20% spróbowało nieletnich, nie? 20%. A jeżeli chodzi o internet, social media, smartfona, 98% posiada. Więc i tutaj jest pole do popisu dla tych karteli, nie, nowoczesnych.
Okej, wczoraj w radiu, jak jechałem autem, słyszałem taką historię, że podobno bardzo dużym problemem, szczególnie w Holandii, jest rekrutowanie przez kartele młodych osób przez TikToka na przykład i przez Snapchat, dlatego że w Rotterdamie jest port i na przykład ci dealerzy, gangsterzy, no, mafia jakaś tam narkotykowa, kontaktuje się z tymi młodymi ludźmi i za to, że odbierają paczki na przykład gdzieś w porcie, płacą im pieniądze, wiesz, przez krypto, nie krypto i tak dalej, przez Blika, jakiegoś tam lokalnego i wiesz, i że to jest strasznie duży problem w ogóle, ale że to buduje już powoli skalę, bo te młode osoby często nie mają nic do stracenia, wiesz, w perspektywie jest poprawczak, a nie więzienie na przykład, a wiesz, te wszystkie dane, jakby dotarcie bezpośrednio do zleceniodawcy takiego incydentu nie jest takie easy, nie? I to w ogóle ciekawe, nie? Jaki to może być dodatkowy problem w tych czasach?
No, to jest ogromny. Zresztą to jest tak, jak ja się śmiałem, jak teraz jest taki fetysz wśród też raperów, którzy pokazują receptę, że mają na marihuanę i że walimy. I pamiętam, jak byłem w Stanach w 2015 i tam mój kolega mi pokazał taką medyczną marihuanę, którą się kupowało w aptece. I ku mojemu zdziwieniu, a propos właśnie Holandii, ona nie wyglądała jak jakieś lekarstwo, tylko wyglądała jak jakiś silny skun, którego nie widziałem czegoś tak, że tak powiem, kozackiego w Holandii, będąc nieraz na koncertach. Mhm. Jeszcze w czasach, kiedy byłem raperem takim prawidłowym raperem, jaraczem. Tak.
Tak jest.
I co się okazuje? To nie jest marihuana, która leczy z czegokolwiek. To jest mutant o bardzo wysokiej ilości THC, który jest po to, że jak jakaś osoba jest w fazie już umierania, cierpienia, bólu, nie jest już w stanie przyjmować więcej psychotropów czy morfiny, po prostu siada i wątroba. To akurat wątroby aż tak nie niszczy, ale po wypaleniu tego, no człowiek się zamienia w roślinę, zapada się w fotel i może trochę więcej ulgi ma. Okay. Więc teraz się śmieję, że to jest tak przedstawiane, że oto ta marihuana to jest taka nieszkodliwa, nic strasznego nie robi i w ogóle mam recepty, super legalne i to nie chodzi mi o to, jakie ktoś nam podejście, że ja nagle jestem tutaj z innej strony barykady, tylko że wmawianie komuś bzdur, że to jakoś leczy czy nie leczy. Uważam, że młody człowiek po takich mutantach może naprawdę odlecieć i to jest to samo, co wykorzystywanie młodych, którzy nie mają nic do stracenia, do bycia takimi szczurami pociągowymi, nie? Żeby coś tam poprzemycać, nie? I rzeczywiście to jest zatrważające, nie? Że ludzie nie zwracają na to uwagi. pytania, jeżeli dziećmi się są w stanie wysłużyć, żeby to odebrać, czy też dzieci nie stanowią klienteli potencjalnej dla nich, nie?
Też prawda, no.
To fakt, ale w ogóle też z dopalaczami strasznie długo był taki problem, szczególnie jak one weszły na rynek i jeszcze jakby nic nie określało jakby możliwości zdobycia ich. Ja pamiętam, był taki boom, to bo ja miałem wtedy lat 19, to myślę, że to było gdzieś ile, 13-14 lat temu,
tak.
Gdzie w internecie wszyscy kupowali dopalacze i strasznie się tym jarali, ale szczególnie wtedy był taki boom na szałwie i to się nazywało, nie wiem, czy kojarzysz jakby temat szałwie.
Wiesz co, kiedyś w Londynie zapaliłem szałwie. Wiele lat temu zatraciłem całkowicie błędnik. Wszystko mi się zamknęło w takiej małej lufce. Myślałem, że podłoga to jest przestrzeń przede mną, więc wyglądało tak, jakbym próbował pływać po podłodze, bo myślałem, że idę do przodu. To było bardzo, bardzo dawno, dawno temu, więc nikomu nie proponuję. Ale to potrafi zmieść z nóg szczególnie, ale to było i tak kupione gdzieś tam w Anglii. To czułem, że nie była taka szałwia, jak tu była dostępna. To po tych szałwiach ludzie mieli całkowite odcięcia i czasami nawet nie dało się im pomóc, nie? Że to była taka szałwia dopalaczowa, przypuszczam.
Okej, bo to wiesz, myślę w tym kontekście, że jeżeli nikt tego jakby w żaden sposób jakby nie określał, jak to stosować i tak dalej, i to było do kupienia w internecie, dużo osób, które gdzieś kupowały sobie jaranie wcześniej i na przykład, nie wiem, case study, sytuacja, dwóch kolesi jedzie sobie gdzieś na działkę, robią grilla, zajarają w samochodzie, jadą i jakby znają siebie po marihuanie, a pali alternatywnie tą szałwię, która była często sprzedawana jako substytut tej marihuany, no i potem popatrz, jaki hardcore może z tego być, skoro to tak odcina, wiesz, człowieka.
Odcina, wiesz, no to możesz po prostu wejść nie tam, gdzie trzeba, jest po tobie, może coś na ciebie spaść, możesz całkowicie, tracisz całkowicie świadomość, nie, więc to ci odbiera ci świadomość. Ja widziałem ludzi w amoku czegoś, co działało trochę tak jak szałwia, a może tam było jeszcze więcej, ten mocarz, który takie żniwo zebrał w 2015, żeśmy założyli warsztaty, zaczęli robić, co kawałek antydopalacze powstał, bo to jest taki dubstep, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, to właśnie tak działało i 10 tysięcy ludzi w tygodniu w jednym w szpitalach w całej Polsce, z czego 1000 nie wyszła z tych szpitali. To na pewno było coś mocniejszego.
Skala jaka olbrzymia, nie?
Tak. I to te takie filmiki, co masz na YouTubie, jak co się dzieje z człowiekiem po właśnie takich środkach, bo to się właśnie przyjmuje paląc głównie, gdzie tracisz całkowicie błędnik, świadomość, przy czym czujesz się fatalnie, masz takie stany jakby padaczkowe, trzepie cię piana z buzi i co najgorsze, lekarz nie wie, jak ci pomóc, bo to jest substancja, na którą nie wiedzą, czy jak dadzą ci taką i taką substancję, to ona ci jeszcze bardziej nie zaszkodzi. I ci ludzie się wiją w bólach, w cierpieniu, i bo po tej szałwi to przypuszczam się kończy takim atakiem śmiechu, schodzi i to trwa 3 minuty, a tu jednak ci ludzie mieli poważne uszkodzenia narządów wewnętrznych, poparzenia, no i to, co się z mózgiem dzieje, tak naprawdę dopiero za jakiś czas będą prace badawcze, jakie długotrwałe efekty przyjmowania takich rzeczy. Na szczęście to już dopalacze, już dzisiaj widziałem to na statystykach, nie stanowią już takiego zagrożenia i spożycie jest dużo mniejsze. Choć nie wiem, czy ten popularny wśród wszystkich mefedron nie powinien zostać badany osobno, bo to chyba dalej jest bardzo popularne. Natomiast te wszystkie inne, te dziadostwo całe już gdzieś troszeczkę odeszło chyba do lamusa, na szczęście, bo to był syf niewiarygodny.
Ale to nawiązując, bo jesteś we Wrocławiu i mówisz o tych statystykach już drugi raz dzisiaj, to jakbyś opowiedział, co robisz we Wrocławiu dzisiaj?
Dzisiaj byłem na konferencji profilaktycznej tutaj w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, więc mieliśmy konferencję dla nauczycieli, bo ja normalnie robię w szkołach warsztaty profilaktyczne w ramach mojej dzisiejszej działalności hip-hopowo-społecznej. Ja widząc, że dzieciaki padają ofiarą tych dopalaczy, a to nawet nie są używki, to nie są używki psychoaktywne, to są zwykłe trucizny. Więc nie wyobrażam sobie, jak to po pierwsze mogło być legalne, po drugie, jak można doprowadzać do tego, że ktoś to zażywa. To powinno być obciachowe, że ktoś to w ogóle bierze. To powinien być obciach, powód do wstydu i jak ktoś widzi, że ktoś drugi to próbuje brać, to od razu to traktować jak domestos, to jest do kibla, no tak, a nie dla człowieka. I to jest jasne, ale te statystyki są ciekawe o tyle, że pokazują, co jest teraz popularne, co jest niepopularne. Ja lubię sobie popatrzeć na te wykresy, które są rzeczywiście efektem rzeczywistych statystyk, jak to jest zrobione, jak to jest w praniu, ile młodych ludzi to ma, to jest w efekcie pracy policji, która gdzieś to wykrywa i to pokazuje stopień popularności danych używek. No, na prym wiedzie dalej marihuana. Chociaż ku zdziwieniu kokaina ma duży zasięg, ale najbardziej popularne są chyba teraz te lekarstwa z kodeiną i te wszystkie lekarstwa z nie chcę przekręcić.
Benzo po prostu się w skrócie mówi.
Benzo i bardzo fajne ułatwienie. Które chyba takie są niby wyciszające, uspokajające, ale w przedawkowaniu człowiek może sobie nieźle odlecieć.
Jak wszystko w przedawkowaniu. Tak.
Młodzież ogólnie dzisiaj jest specjalistą od farmacji. Są specjalistami od farmacji, więc ja to nie mam takiej wiedzy, jak oni, przypuszczam, ale potrafią z rzeczy legalnych, wręcz aptecznych, wyczarować mieszanki. Chociaż w Krakowie, w ośrodku pomocy narkomanom, w klubie anonimowych narkomanów, kiedyś miałem prelekcję i tam prowadzący te spotkania powiedział mi, że takim hitem teraz wśród dobrania, wśród młodych ludzi jest mieszanka morfiny z amfetaminą wstrzykiwana dożylnie, gdzie ja zrobiłem wielkie oczy, że ktoś na to mógł wpaść w ogóle, więc jak? Ale no oni mają, oni mówią to, co widzą, bo do nich ludzie przychodzą i to się okazuje, że to gdzieś w jakimś, już nawet dla mnie, jest to dla mnie szara strefa nieosiągalna, gdzie sam na tej ulicy się chowałem i wiedziałem, znałem wszystkie trendy, to się okazuje, że teraz gdzieś, no kto by z nas przypuszczał tutaj, nie, że normalny człowiek w ogóle do głowy by sobie to nie, a okazuje się, że jest masa ludzi, którzy mają z tym problem już, no bo to jest mieszanka wybuchowa, nie? No,
zawsze ta strzykawka kojarzy się tylko z heroiną, nie?
Tak. No a teraz te wszystkie opiatowe leki, nie? Tramale, nie tramale, to wszystko pochodna, nie? I...
Ciekawe jest to, co mówisz o tej kokainie, bo kiedyś to była używka tylko, wiesz, raczej dla elit, można by powiedzieć, czyli droga używka, kojarzona bardziej, wiesz, z jakimś takim wyścigiem szczurów, może niektórzy w korpo, raczej tak, wiesz,
tak.
Celebryci i tak dalej, natomiast teraz, no też z drugiej strony pytanie, na jaki sposób jest to badane i na ile na przykład popularne teraz spodniane przez siebie mefedron nie jest klasyfikowany trochę czasem w niektórych przypadkach jako, wiesz...
No, niektórzy sobie tak próbują to przetłumaczyć, nie? Że to nie jest podróbka Filipa Plaina, a prawdziwa koszulka Filipa Plaina, nie, ale mefedron ogólnie, o tym mówię na warsztatach moich, mało kto o tym wie, ale internet zawsze prawdę powie, to nie trzeba szukać daleko. Mefedron pierwotnie powstał jako syntetyczny spulchniacz gleby, czyli syntetyczny nawóz do przemysłowej produkcji roślin. Więc jest to, jakby na to nie patrzeć, gówno i to nie w jakiejś tam przenośni, tylko dosłownie gówno. Więc nie rozumiem, jak ludzie, którzy są producentami przynajmniej raz na dzień naturalnego nawozu, kupują nawóz sztuczny, żeby go wciągać do nosa, nie? To jest kuriozum, nie? Więc takie mamy czasy, a jak widzę, w jakich epitetach są przedstawiane, nieraz się spotkałem, bo nieraz gdzieś na jakiejś byłem imprezie, czy tam gdzieś na jakimś posiedzeniu i ktoś tam oczywiście wyskoczył, że mam tu euforyka. Ja mówię, co? No euforyk. Jaki euforyk? Mówię, że to jest mefedron. Do kibla mu to wyrzucałem. Mówię, jak śmiesz mi w ogóle to pokazywać, ale...
Euforyk.
To jest kwestia świadomości społecznej. My mamy w kieszeni telefon, który jest odpowiedzią na każde pytanie świata. No, nigdy tak nie było. Nosimy, nawet nie musimy się uczyć niczego na pamięć. Możemy po prostu wpisać i się dowiedzieć różnych rzeczy. A ludzie wierzą dalej w bzdury, nie? Mimo, że mogą sobie zweryfikować wszystko od razu. Nawet nie muszą chodzić po bibliotekach. Ale jakoś w kulturze się to tak utrwaliło i widzę, że... Ale dużo ludzi też wciągniętych w to, to jest przerażające i nie stać ich... Wiesz, kogoś może być stać raz na czas na kokainę, ale kogo stać codziennie na kokainę, no to wchodzą w euforyki, nie? A to się niestety wiąże z dużym uszczepkiem i szybkim na zdrowiu. Choć z kokainą mi się też wydaje, że jest tak, że po prostu młodzież dzisiaj żyje w trochę innych czasach i często... mamy do czynienia już z młodzieżą z rodzin zamożnych, która niestety ma jakąś traumę czy jakieś patologie związane może z brakiem miłości, brakiem zainteresowań, bo oni nie mają tak jak ja, pamiętam się wychowywałem raczej w biednych czasach, że myśmy mniej mieli, musieliśmy sobie nadrobić aktywnością, nie wiem, sportową czy tam na osiedlach i żeśmy gdzieś gonili, żeby się usamodzielnić, zarobić. No ale teraz są takie czasy, że dużo, że młodzież jest zaopiekowana, większość młodzieży nie żyje w ubóstwie. Rodzice mają pieniądze, mają internet, mają ciepłą wodę. Nie ma tak, jak było wcześniej. No i jak trzeba, to mają te pieniądze, się okazuje, nie? A rodzice czasem wolą dać się pieniądze, dobra, idź, nie zawracaj mi głowy. No i to zawrócą głowę dealerowi.
To może teraz, żeby odbiec trochę od tego tematu naszego pierwotnego, to byśmy przeszli trochę do muzyki i planów muzycznych. Tam gdzieś podsłuchałem, że coś działacie. Macie jakiś deadline teraz?
Może chcesz opowiedzieć o tym, nad czym teraz pracujesz.
Ja już miałem nie wydawać żadnej płyty, sobie powiedziałem, przynajmniej przez najbliższy czas, bo uznałem, że w ogóle ten Spotify to działa bardziej tak singlowo i bardziej się opłaca wydawać single.
To prawda, no jeżeli chodzi o promocję, to tak, zdecydowanie.
Wróciliśmy do lat 60. ubiegłego wieku, ale no może to jest jakiś sposób. I zawsze wtedy jest lepsza ekspozycja jednego dzieła, ale jak mówię, jak wena zapuka do drzwi, to nie można jej odrzucać i tak mnie uderzyło na początku tego roku, żeby powrócić z takim albumem, który już kiedyś wydałem, który niestety nie przez moje błędy, a przez błędy dużego wydawcy, który niespecjalnie się zainteresował
tym, że... Wszyscy byliśmy w tej wytwórni,
czyli ta właśnie ta wytwórnia, która no nie dołożyła żadnych starań i bardzo nieprofesjonalnie album, że tak powiem, zapromowała, choć miała pełne narzędzia, żeby... Bo album był na tyle dobry, że mógł lepiej gdzieś zostać wyeksponowany. Ludziom nie mówię tego po to, żeby zarobić, tylko żeby z przesłaniem dotrzeć. Nie?
Chciałem tylko dodać, że wszyscy mieliśmy ten sam problem w tej wytwórni.
Tak, no, że dziwnym trafem. Nie?
Niesamowite.
I potem mi odmówiono mi potem wydania drugiej płyty, którą miałem w kontrakcie, który oni mogli zwiesić.
Też ten sam problem chyba wszyscy mieliśmy.
I był on tłumaczony niską sprzedażą tamtej. Ale ja mówię, no moi
ten
drodzy.
Ten sam problem.
Ale mówię, jak wy chcecie, no bo oni pokazują, no popatrz, tutaj miałeś sprzedaż taką, tu taką, a tutaj te miesiące zero. Ja mówię, słuchajcie, nawet jeśli moja płyta by się źle sprzedawała, to oznaczałoby to, że na tych waszych słabych miesiącach byłoby, załóżmy, 6 sztuk, 36, 16. Okej, możemy powiedzieć, że to jest słaba sprzedaż, ale tu jest zero. Czyli to oznacza jedno, nie było tej płyty dostępnej na półkach, bo mówię, bo to na tyle się znam i tyle to już lat robię, że wiem, że chociaż te kilkanaście czy kilkadziesiąt osób miesięcznie ukupi, szczególnie jak jest trzeci, czwarty miesiąc po premierze, to okay. Wiem, widzę statystyki, zresztą widzę płyty wydane później po tamtej jakoś, do dzisiaj przynoszą jakąś tam sprzedaż, mniejszą, większą.
No właśnie, to jest najzabawniejsze, że po tej płycie, bo to mówimy o płycie Duchowy Gangster.
Duchowy Gangster, tak.
2018, rok później wypuściłeś płytę Uliczny Przekaz dla Dobrych Ludzi 2, przy której tam chyba 90%
no to ty
są
robiłeś,
moje.
Tak, no to ty byłeś.
I ta płyta, mimo że w zasadzie wydawaliśmy ją sami i bez jakiejś większej promocji, poszła lepiej, jeśli chodzi o wyświetlenia, niż to, co było wydane przez duży label, nie?
Tak, tak. No i wydźwięk cały tej płyty i feedback, mimo że Duchowy Gangster jest dobrą płytą. Ja nie mam, że też jesteś w dużej mierze, tak, albo nawet w większościowej mierze muzycznie odpowiedzialny
jestem,
za nią.
Jestem,
natomiast naszło mnie teraz, że to jest czasami tak w życiu, a już jestem na takim etapie w życiu, że jak czuję, że coś mam niby zrobić, ale to tak nie do końca to czuję, to zostawiam. Nawet jakby się to wydało super komercyjnym zabiegiem, czy super atrakcyjnym, czy ileś ludzi innych by się za to rzuciło. Jak ja tego nie czuję do końca pod skórą, to tego nie robię. I tak miałem ostatnio z rapem, że powiedziałem, dobra, wydaliśmy kraka, zresztą moim zdaniem najlepszy krak, jakiego wydaliśmy w ubiegłym roku i to już
też
jest
tak
nasza praca.
Nie uważam.
Znakomita elektroniczna płyta, ta seria Krak, którą zresztą w zasadzie też od drugiego kraka jesteś.
Od trzeciego
jesteś.
Tak.
No i w zasadzie moim głównym producentem i w zasadzie jak mówię o swoim sukcesie, to jest sukces Puffa, bo on odpowiada za 90% mojej twórczości, szczególnie pod względem muzycznym, ale teraz już i graficznym i masteringowym, tak. Także człowiek orkiestra. To już tak powiedziałem, dobra, już tylko single, już sobie wypuszczam, robię sobie spokój. I gdzieś tam 1-2 stycznia jechałem autem i tak sobie pomyślałem, kurczę, a co by tu zrobić? I nagle w głowie mi się pojawiło A Duchowy Gangster 2 i nagle jakbym wybuchł. I nagle napisałem już mam prawie całą płytę napisaną. Siedzę i skrobię, ale jest taki przypływ weny i tematów. I mówię, wow, to znaczy, że opatrzność chce, żebym to zrobił, nie? I ja już mam z 5 kawałków, to 4 kawałki nagrałem. Dzisiaj jestem w Wrocławiu, ale jutro już będzie 5. Będzie 12 utworów, więc mi zostało już niedużo do skończenia. Jak mówię, pracuję, nie jest tak, że napisałem, dobra, już skończone, robimy na szybko. Siadam, naprawdę molestuję te teksty, poprawiam, więc to będzie rzetelnie zrobiona płyta, ale jak mówię, jak coś ma być zrobione, to Wena przychodzi i robisz to szybko, więc Duchowy Gangster 2 i w sumie w waszym podcaście to jest pierwsza oficjalna wiadomość o tym, że ten album wychodzi, ale pokrótce, żeby się też nie rozgadywać, bo mamy milion tematów do przegadania, ale to będzie płyta dla koneserów, dla ludzi z głębszym podejściem do samego rapu, ale też do życia. Płyta oparta o też moje przygody z medytacją, modlitwą, rozwojem duchowym. Nie będzie to płyta na zasadzie, że ja nagle białą szatę ubrałem i będę leżał takich rzecznych chłopak. Duchowy gangster, czyli to, co ja zawsze mówiłem, co nawet Deepak Chopra mnie zainspirował, bo on sam kiedyś miał taką koszulkę spiritual gangster i to nawet Nowoczesna profilaktyka mówi, żeby to, co negatywne, ale bardzo atrakcyjne dla młodzieży, poprzez to docierać z pozytywnym przekazem, czyli jesteś duchowy gangster. Ja nie jestem żadnym gangsterem, nigdy nie aspirowałem do takiego miana, ale jako duchowy gangster, zresztą w tytułowym kawałku tam mówię, duchowy, bo idę w stronę prawdy o świadomości, ale gangster, bo z buta wjeżdżam w swoje słabości. Czyli jak gangster odzieram się z wszystkich słabości, małości, bez kompromisów, od kopa i z takim przytupem. Więc będzie to płyta mocna brzmieniowo, z mocnym przekazem, ale też bardzo inspirującym. To nie będzie, że nagle Roman się zamienił w Hare Krishna i jest potulny taki, dobrotliwy dla wszystkich, tylko będzie to mocne powiedzenie, gdzie po moich przynajmniej i doświadczeniach uważam, że prawda leży i szukanie sensu, a co jest naprawdę niepoczytalne, zbyteczne i trzeba to oderwać.
To teraz chciałem zapytać cię jeszcze jedną ciekawą sprawę bardzo, bo wiem, że jesteś aktywny od jakiegoś czasu na TikToku, co nie jest za bardzo popularnym działaniem wśród raperów, a ty, że tak powiem, działasz, więc...
No, ale szczerze powiem wam, że te normy społeczne tam i standardy... To woła o pomstę do nieba, nie? Szczególnie, że tam nie ma jeszcze takiej konieczności bycia zweryfikowanym tak bardzo jak na Facebooku, więc te komentarze i to wszystko. Ale to jest ciekawe badanie jakby kondycji psychicznej, szczególnie dzisiejszej młodzieży. Jak powiem, że tak, TikTok jest dobry pod tym względem, że pewnie chcę dojść do poziomu Instagramu, Facebooków i troszeczkę chyba oferuje lepsze zasięgi i wzrastanie profilu. Dużo lepiej się to odbywa niż w zasadzie na Facebooku, Instagramie to ubywa niż przybywa.
Tak.
Ale też jak patrzę się na content, chociaż po pandemii dużo ludzi się przerzuciło na TikToka i tam dużo też takich filmów edukacyjnych, ale to trzeba gdzieś przewinąć parę razy, żeby potem algorytm już wiedział, co ja widziałem i proponują.
Tak, no właśnie z TikTokiem jest tak, że ludzi często odpycha właśnie jak włączają aplikację i widzą te, nie wiem, tańczące małolaty, ludzie robiący challenge i tak dalej, ale nie wiedzą o tym, że właśnie ten algorytm trzeba sobie wytrenować pod siebie. Przez parę dni tam scrollować, zaznaczać, że to mi się nie podoba, to mi się podoba.
Trochę tak, ale suma bełkotu jest tak ogromna. To, co widziałem i to, nie wiem, pewnie widzieliście, taki viral jest, gdzie jakiś taki Arab mówi, jakiś mądrzejszy facet, że na TikToku w Chinach młodzież na wallach widzi filmiki edukacyjne, motywacyjne, jak rozwiązać szybciej jakieś zadanie matematyczne, jak coś skonstruować. Ogólnie rozwój. A cały Zachód, świat Zachodu, Europa, Ameryka, młodzież dostaje debilistyczne treści, jakieś wrzaski, dziwne challenge, bzdury ogłupiające filmiki. Dziwnym trafem, że chińska agencja tak działa. No, trzeba się domyśleć, o co w tym wszystkim chodzi. I rzeczywiście ci ludzie dają się trochę ponieść tym głupotom. Więc ja tak trochę do tego TikToka podchodzę. Ja oczywiście jako dla swoich działań społecznych i żeby wiedzieć na swoje warsztaty, jak to wszystko działa i co tam się dzieje, to jest to dla mnie wiedza taka socjologiczna, bym powiedział. Więc jestem tam. Druga rzecz, że też uważam, że to nie jest żadnym grzechem, że posiadasz taki kanał i że masz kolejne medium, na którym możesz poinformować o swoich bieżących działaniach czy czymś zainteresować, ale powiem szczerze, że dużo trudniej dzisiaj z czymś ciekawym, wartościowym, głębokim dojść do ludzi. Już nawet nie dlatego, że już nie chcą, tylko już nawet nie potrafią tego zrozumieć, bym powiedział. A największe kuriozum jest takie, że kiedy Kraka promowaliśmy, bo on wychodził w lipcu, tak. Ja wtedy taką przedsprzedaż robiłem i na tym TikToku, na tych live'ach rzeczywiście jest więcej ludzi, cię obserwuje, te live'y stały się takim chlebem powszednim, tylko ja się dziwię, czemu dzisiaj każdy jest celebrytą, każdy jest gwiazdą, każdy robi live'y, że to, że ty zrobisz live'a, to, że ty zrobisz live'a, czy ja, ma jakieś uzasadnienie, jesteśmy gdzieś tam publicystami, twórcami, artystami, ktoś jest aktorem, ktoś jest jakimś mówcą, rozumiem, że on, że to jest jego praca, że to on siedzi przy mikrofonie i mówi ze sceny do kogoś, ma ku temu jakiś cel. Natomiast dzisiaj te live'y prowadzi każdy.
Tak, to prawda.
I te live'y, na których oni drapią po tym mikrofonie, to się jakoś nazywa.
ASMR.
ASMR, ASMR, bo teraz smarują już jakimiś substancjami. I zobaczcie, jaki to jest debilizm powielany, w jakich czasach żyjemy. W lipcu, jak wchodziłem na live'y na TikToku, żeby poinformować o tych preorderach, to jedna, dwie babeczki na tych live'ach, jak się przewijały, ja tak się zatrzymałem, mówię, co ona robi, mówię, czy ona, tak. Ona oszalała, ona... I takie rzeczywiście te dźwięki, bo ten mikrofon studyjny taki wykalibrowany, że to niby taki kojący dźwięk, no ja się patrzę na to, ja mówię, co ty oszalałaś?
I patrzę, ja tutaj muszę być adwokatem tych pań, niestety, bo ja akurat poniekąd jestem fanem takiego kontentu ASMR, że, ale akurat nie takiego TikTokowego, tylko jak są na przykład filmiki na YouTubie i te kobiety czy mężczyźni też używają takiego mikrofonu stereofonicznego, że zakładasz słuchawki. Mhm. I wiesz, jak trze po lewej stronie, to słyszysz to po lewej. Jest dźwięk 3D ogólnie. Aha. I jak zamkniesz oczy, no to momentami takie aż ciary masz, kurczę, na karku, jak tego słuchasz. No, i właśnie to jest jakby zamierzony efekt.
Ale może tak jest. I rzeczywiście są jacyś ludzie, którzy są w tym profesjonalni. I to rzeczywiście jest jakiś taki content, może właśnie terapeutyczny, czy jakiś taki relaksacyjny. Ale to, co zobaczyłem w lipcu, 2-3 babeczki. I one też dziwnym trafem, ona mnie tak bardzo nie chciała zrelaksować, tylko z tymi wargami wypełnionymi.
A tak, bo to
mówię, jakiś taki soft porno pod skórą, tak, gdzieś
to
tam.
To nie ewoluuje z pierwotnego zamysłu tego, o którym Paweł mówi, wiesz.
Jakiś... Tak, no to jest w ogóle na przykład na Twitchu, Twitch, kojarzysz taką platformę?
No, oczywiście.
To tam jest w ogóle kategoria ASMR, gdzie można zobaczyć sobie, jak ludzie na żywo robią to. I właśnie powiem ci, że jak spojrzysz na te osoby, co mają najwięcej widzów, to są właśnie takie przeseksualizowane wersje tego ASMR, że te laski tam, wiesz, wręcz liżą ten mikrofon i tak dalej.
Tak. I co ciekawe, mnie na TikToku to mnie wmurowała, jak zobaczyłem, ile ona już monet ma tam tych giftów zebranych, ile jest ludzi na tym, ilu komentuje. I mówię, o, to się rozwinie. I kiedy w październiku robiłem live'a, 3 miesiące później na TikToku, to co drugi live to było tarcie już nie tylko kobiety, ale mężczyźni. Każdy tam miał, jeden miał gumę na tym mikrofonie, drugi jakimś smarem. Ja mówię, kurde... W jaką stronę ta ludzkość idzie?
Ale to też ciekawe, że tak cię wyhaczył algorytm pod tym kątem i ciebie też, bo ja na przykład tego za dużo nie mam, szczerze mówiąc.
No widzisz, no mnie wyhaczyło, bo ja pewnie lajkowałem.
Ja się zatrzymałem raz i algorytm już wiedział. I jest to ciekawe, że zauważcie, że jak ludzie dzisiaj zobaczą, że coś przyciąga, to są w stanie to powielać. I niekoniecznie to jest w zgodzie z nimi. Oni zmieniają się jak kameleon, żeby tylko się podporządkować pod trendy. Czyli może się okazać, że jutro będzie trend, że raper ma chodzić w różowych leginsach. I czy ktoś myśli, że ja założę różowe leginsy dlatego, żeby tylko się wszczelić w tą modę. I to moim zdaniem gubi dzisiejszy czas, że my stajemy się i nie wiemy, kto wymyśla te trendy, co się za nimi kryje i do czego one zmierzają, dlaczego tak. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem przygodę z rapem, to nawet nie powiem nie tylko ja, bo raperzy ze Stanów też to mówią, to twoja skala szacunku, renomy polegała na tym, że masz swój unikalny głos, swoje unikalne flow, gadaliśmy swoje teksty, jesteś niepowtarzalny. A dzisiaj receptą na sukces jest to, że w zasadzie wszyscy są... Dzisiaj jest tylko jeden artysta, który się nazywa Autotune, bo ja nie rozróżniam, czy to jest ten, czy ten, to jest to samo. I receptą jest tak, jak to mówił pan Machlakiewicz na rejsie, że mi się podoba to, co już kiedyś słyszałem i ta młodzież tak trochę działa, że jak to brzmi podobnie do tego hitu, to znaczy, że to też jest hit. Już nie myślą
wiesz,
sami, czy to mi się naprawdę
wiesz,
podoba.
Ale wiesz, Autotune to tylko w zasadzie narzędzie, to tylko efekt na wokalu. Tu bardziej chodzi o to, że oni wszyscy nawijają w ten sam sposób.
Ta
sama maniera, no właśnie.
Ja nawet jak robię te moje treningi hip-hopowe online, to czasami jak ktoś do mnie pisze z zapytaniem szczegółowym o ofertę, to często jest pytanie, co mam zrobić, żeby się wybić. Ja już wtedy się łapię za głowę, a większość ludzi, która wykupuje u mnie te szkolenia, to są ludzie, którzy wcale się nie chcą wybić. Dla nich pasją jest to, że on pisze tekst, że on nagrywa ten tekst. Nie patrzy na to, ile ludzi tego będzie słuchać, tylko że on pracuje z rapem i oni chcą jak najlepiej to zrobić czasami tylko dla siebie. I tacy ludzie rzeczywiście są otwarci na szkolenie i widzę, że progresują. No, jak ktoś mówi, że jak się mam wybić, ja mówię, no to idź na eskorty i tam się wybijesz najszybciej. Nie?
A mógłbyś coś więcej powiedzieć o tych swoich szkoleniach? No bo jakby to wiesz, nie wszyscy będą widzowie wiedzieli, o co chodzi. Nie?
Zacząłem chyba przed zaraz COVID-em. Zacząłem robić takie szkolenia online z hip-hopu, a że tak powiem, na kanwie tego, że moja mama ma też stowarzyszenie wokalne i robi często obozy wokalne, tam przychodzą różni znamienici artyści, wokaliści. Ja kilka razy, będąc na obozach u mojej mamy wokalnych, robiłem wokalistom, profesjonalnym wokalistom szkolenia hip-hopowe. Rzeczywiście tak dziwiłem, jak ja będę wokalistą uczył hip-hopu, ale się okazywało, że to odniosło duży sukces, bo pokazywałem wokalistom, którzy już byli wdrożeni w ten system nagrywania, tworzenia, pisania tekstów, śpiewania, całkowicie nową formę treningu i też tworzenia tekstów. Przecież hip-hop, co by nie powiedzieć, to multisylabiczne tworzenie tekstów hip-hopowych to jest jeszcze bardziej zaawansowana sprawa niż 13-zgłoskowy pan Tadeusz. Przy całym moim szacunku do wybitnych poetów polskich, to techniczne aspekty łączenia rymów w hip-hopie to jest chyba najbardziej zaawansowana technicznie sprawa pisania tekstów.
No tak, jeżeli porównamy na przykład ilość sylab w wersie hip-hopowym do wersu popowego, to jest udziargane tych sylab.
Tak,
jest mnóstwo.
Szczególnie, że tam to głównie chodzi o to, żeby przeciągnąć samogłoskę i stworzyć flow, jeżeli to się wdraża. Natomiast nawet teksty śpiewane w kościele, no to przecież to jest czysta grafomania, nie?
No tak.
Ale jest to łatwe też do zapamiętania, mówię, nie wszystkie, bo też nie można wszystko do jednego wora wrzucić. Więc ja sobie tak pomyślałem, że no to idźmy dalej. Szczególnie jak COVID już wybuchł, to wiedziałem, że warto by było mieć jeszcze, wiadomo, nie pójdę do szkoły na warsztaty, nie zagram koncertu, to może coś zrobię, żeby działać z tym dalej. I gdzieś tam się we mnie rodziła od lat taka pasja nauczycielska. Bardzo lubię uczyć, dzielić się wiedzą i szczególnie jak widzę efekty, mi to sprawia ogromną przyjemność. I zacząłem robić taki właśnie program. Co prawda do dzisiaj jest wiele osób mądrych w internecie, bo jak wiecie, sami wiecie lepiej nawet niż ja, że wszyscy są w internecie mądrzy. I tak. Jestem pouczany i wyśmiewany. Niektóre portale jakieś tam hip-hopowe robiły sobie wręcz ze mnie bekę, pisząc, że jak ja mogę uczyć, to się tym trzeba urodzić. Ja mówię, no Mike Tyson urodził się z talentem do boksu. Jakoś dziwnie przed walką robił treningi z trenerem. Czy nie, no tak. Czy nie robił, no. Nie? Nawet kiedyś pamiętam, się śmiałem, bo jakiś strażak, ja bardzo szanuję strażaków, i jakiś młody strażak napisał do mnie, że co ty robisz, byś się nie wygłupiaj. Przypuszczam, że ani jednego kawałka w życiu nie nagrał. I też nie ma tej statystyki, którą ja mam o progresowaniu ludzi, którzy ze mną ćwiczą. I napisał mi, że ty, kurde, z tym się trzeba urodzić, nie, jak się będziesz uczył, to jest głupota, to jest hip-hop, to trzeba mieć w sobie. Ja mówię, dlaczego ludzie w XIX wieku nie mieli w sobie hip-hopu, tylko nagle, po Czarnobylu, tak w 80-tych latach zaczęli rodzić się z hip-hopem, nie wiem, jakaś mutacja. I to jest dziwne. I mówię, słuchaj, czy ty urodziłeś się ze szlaufem w ręku, już gasiłeś pożary, pożar ponarodzinowy zgasiłeś szlaufem? Nie, musiałeś się nauczyć. Mówię, i oni tam pisali, rozumiem, jacyś inni wokaliści. Ja mówię, słuchaj, ktoś się rodzi z talentem do malowania, piękne potrafi rysować. Po co idzie na SP? No po cholerę idzie na SP, jak już ładnie maluje, nie? No po to, żeby dalej się trenować. I tak naprawdę trening hip-hopowy, przecież ja, mimo że miałem smykałkę, poczucie rytmu, pasję do rapu, to całe ostatnie 20 lat mojej kariery to był nieprzerwany system uczenia się, szkolenia i codziennej praktyki. Tylko dlatego ja doszedłem dalej, bo miałem codzienną praktykę. I ja też się uczyłem, podpatrując gwiazdy ze Stanów. One wstawiały pewne ramy, myśmy brali te ramy i tworząc po swojemu dodawali jakiś od siebie aspekt, prawda? Bo to też chodziło. Ale to wszystko była trochę jakby nie patrzeć, no może nie tyle kopia, co w dużej mierze inspiracja. No follow-upy dzisiaj są bardzo popularne, nie?
Tak, tak.
A tutaj, jak ktoś twierdzi, że się tego nie można uczyć i nie można tego trenować, to nazywam treningiem. Ale jak ja mam wykład, na przykład, tu kończąc temat, powiem ciekawostkę, mam wykład półtorej godzinny o samych technikach rymotwórczych, o samym pisaniu rymów w tekstach, samej konstrukcji technicznej. I ja bardzo często widzę zakłopotanie na twarzach ludzi, którzy wchodzą do mnie na kurs, bo oni sobie myślą, że dupa, kupa, zupa i mamy rym. Rym żeński na końcu i to jest hip-hop, nie? Nie widzą, że to jest pewne rytmiczne ułożenie słów, że tak naprawdę nie chodzi o same rymy, a o tą melorecytację, żeby te słowa były w odpowiednim ciągu rytmicznym wypowiedziane. I jak ja im robię o typach rymów, rymy dokładne, poziome, pionowe, krzyżowe, multisylabiczne i tak dalej, i to opisuję, pokazuję mieszanki tych rymów, bo już się zaczyna wyszaszka, jak to jest wszystko wymieszane i oni nagle w tekstach moich, które znają, myśląc, że na końcu był tylko rym, widzą, że tam jest cały czas pionowo, poziomo się łączą, nawet tego nie wychwytywali i oni tak siedzą troszeczkę tacy zdruzgotani czasami, że okazuje się, że to jest aż tak szeroki temat i tam tyle jest do zrobienia, nie? I to też pokazuje, jak hip-hop jest tak naprawdę dzisiaj bardzo ważnym i bardzo wybitnym stylem muzycznym, jeżeli podchodzimy do niego w sposób bardzo świadomy i czerpiemy całą głębię. Oczywiście dużo ludzi się ze mnie śmieje populistycznie, no bo to, jak mówię, ale nie kopię się zdechłego psa, więc dziwi mnie to, że jest już część ludzi, ale już coraz mniejsza, która haha, boski, co ty chcesz za głupoty robić, uczyć ludzi rapu, tego się nie da uczyć, że ty się sam naucz rapować na początku. Tylko jakby mi tak Ostry powiedział, czy jakby jakiś, nie wiem, Eminem mi tak powiedział, i wytknął mi błąd, potraktowałbym to jako konstruktywną krytykę, ale mówią to randomowi ludzie, którzy nawet jednego kawałka nie nagrali, nie? Więc takie są właśnie dzisiaj te dziwne opinie internetowe. Natomiast sam kurs broni się tym, że ja mam statystykę, no kilkadziesiąt osób już było, mam wielu takich uczniów, którzy są cały czas ze mną i oni mimo tego, że już osiągnęli level, że ja mówię, stary, ty już jesteś gotowy, możesz działać. On mówi, ale ja chcę z tobą potrenować. No powrócę do Mike'a Tysona, no przypuszczam, że pokonałby swojego trenera w walce, ale mimo wszystko brał trenera do treningów. Do mojej matki przyjeżdżają tenorzy, przyjeżdżają jazzmeni ze Stanów czasami na lekcje. Ona ich nie musi niczego uczyć, ale robią trening jako trener. To też jest ważne, być dobrym trenerem. Trener nie biegnie po złoty medal, tylko jego podopieczny, ale trener wie, co zrobić, żeby on zdobył złoty medal, więc ja bardzo lubię być takim trenerem, czyli to nie tylko chodzi o to, że ja mam kogoś nauczyć, jak ma rapować, tylko potrenować, żeby wyciągnąć z niego jeszcze więcej. I to jest, tak jak mi to kiedyś mama mówiła, że to, że umiesz angielski, nie znaczy, że umiesz kogoś nauczyć angielskiego, nie? Że o to chodzi. I możesz kogoś trenować tego angielskiego, on będzie dużo lepiej od ciebie mówił, ale bycie trenerem to jest też trochę inna rzecz. Dlatego robię to, zapraszam, jakby ktoś chciał, wyślę ofertę. No i cóż, no, widzę progres u wielu takich, którzy świadomie podeszli do tego tematu. I mam takie też wrażenie, tak kończąc już ten temat, że to też jest takie szkolenia mają taką trochę też terapeutyczną aurę. Bo w hip-hopie czasami chcemy coś wyrzucić, tekstem swoje bóle życiowe i tak dalej. Ale też często, żeby napisać tekst, żeby ośmielić się powiedzieć coś takiego emocjonalnego, w ogóle odważyć się wyjść do kamery, do ludzi, często ludzie są zamknięci. I często to zamknięcie też emanuje na innej sfery życia. I ja bardzo się cieszę, kiedy ja podczas tych zajęć także potrafię tym ludziom dodać takiego trochę powera, żeby oni tak wybuchli wręcz, jak supernowa, nie? I żeby otwarli się, żeby otworzyć ludzi. To jest właśnie bardzo dobre słowo, żeby się otwarli. Więc bardzo dużo zajęć aktorskich, dużo zajęć muzycznych, wokalnych, warsztatów opiera się o to, żeby otworzyć ludzi, żeby oni przede wszystkim się przestali wstydzić, przestali się gdzieś tam chować, otworzyli się na nowe rzeczy i zobaczyli swój prawdziwy potencjał, bo każdy ma jakiś potencjał, nie? Więc też się cieszę, że czasami te zajęcia przybierają taki trochę aspekt też, jakbym to powiedział, terapeutyczny, taki dodający energii. Jak ktoś będzie zadowolony z tego, znaczy zadowolony, zaciekawiony, to jestem, chociaż nie zawsze mam na to czas, bo wiem, że Ostry chyba miał taki
też
kurs,
miał warsztat, no.
Tylko patrzyłem na to, że to była trochę inna forma z tego względu, że on nagrał filmiki, które można było sobie wykupić w ramach subskrypcji. No więc przypuszczam, że każdy dostał jeden filmik. Ja pracuję na żywo.
Indywidualnie.
Tak, dobieram, personalizuję temat, każdy do mnie przychodzi ze swoimi potrzebami, jeden chce pisać lepsze teksty, drugi chce szkolić flow, trzeci chce się wybić i tam nie pomagam, bo mówię, że to nie chodzi w tym w hip-hopie.
To agencja marketingowa, nie?
Tak. Zresztą dzisiaj wiele artystów nie nazwałbym artystami, ale za to mają dobrych menadżerów, nie? I to jest taki produkt już typowo robiony, szyty na miarę, żeby tylko wejść. I to mi się nie podoba w show biznesie, że
A to właśnie też chciałem się płynnie przejść, jakby teraz odbiegając od tego, ale właśnie do kontekstu muzyki. Doszły mnie słuchy, że miałeś okazję być na koncercie bardzo popularnej teraz artystki.
A, tak, tak.
Tak, bo tak się składa, że twoje córki są, że tak powiem, w targecie.
Tak, i są w targecie. No.
W targecie i mówimy oczywiście o Young Leosi.
Tak, tak. Chociaż ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem żadnym antyfanem Young Leosi, chociaż ostatnio był taki jakiś wywiad z nią, bardzo popularnym wiralem, gdzie ona powiedziała...
Wojewódzkiego i Kędzierskiego.
I ona tam właśnie mówiła, że faceci po 40 z dwójką dzieci się do niej przyczepiają o coś. Ja tak zobaczyłem, kurde, jestem właśnie po 40 właściwie z trójką dzieci i mówię, ale ja specjalnie... Ja nawet szczerze jakby słyszałem ten kawałek, te szklanki w takim garażowym czy takim baseline'owym klimacie, mi się to bardzo spodobało, nie? Wiem też, że tam mi ktoś, zresztą ty mi też mówiłeś i moja najstarsza córka, że Żabson nie raz tam gdzieś jakiś o mnie coś tam śpiewał, czy jakiś JP
nosił. Tak, w ogóle na klipie jest taki klip Żabson i Mata, jakiś taki wspólny numer, gdzie Żabson ma chyba bluzę JP albo bluzę firmy.
Tak, tak.
I tutaj płynnie nawiążę, gdyż dzisiaj Facebook, nie wiem czy kojarzysz, jest taki motyw, że Facebook przypomina jakieś wydarzenie sprzed lat. Dzisiaj akurat jak się widzieliśmy, to mi wyskoczyło.
O.
To pokażemy zaraz, tak. To jestem ja. Ja w ogóle rozkminiałem, jak doszło do tego, że ona do mnie trafiła. Nie mam zielonego pojęcia.
To chyba było coś takiego, że to była dla mnie bluza.
I no. Jakiegoś powodu
ja
do mnie trafiła.
Ci moje skarpetki.
O, bardzo ładne, bardzo ładne.
Natomiast ta bluza legendarna już właśnie i dzisiaj akurat mi przypomniało, jak się dzisiaj widzimy. Natomiast to było 13 lat temu. I też tak sobie szybko liczę, że akurat tak jak wspomnieliście, że wtedy się poznaliście mniej więcej, nie?
Tak. Bo to wtedy te bluzy wypuszczaliśmy. Ja pamiętam, byłem wtedy w Londynie i tam w Londynie w centrum zawsze tam takie są sklepiki, straganiki, też takie są bluzy. Ja trafiłem na bluzę Allergy oryginalną.
Tak, to jest ta, którą ja ubrałem potem na klipie.
Tak, ty masz ją na klipie i nawet taki zespół taki, który robi te takie happy hardcore'y i nawija do nich z Anglii. Zapomniałem nazwy, może to jeszcze przypomnę. I oni nawet w tych bluzach tam skaczą. To sprzed paru lat takie hity robili. Jak ja zobaczyłem tą bluzę, no to zwariowałem. Mówię, ale to jest sztos. I do dzisiaj w Polsce nikt oprócz nas nie zrobił odpowiednika. I to jest taka bluza sztos rzeczywiście. Sam już taką nawet mam. Jeszcze została mi na pamiątkę z kolekcji JP. No to i powiem szczerze, ona funkcjonalna jest, szczególnie w okresie zimowym, nie? Czy na snowboard.
A czy nie myślałeś o tym, żeby zrobić jakąś reedycję tych bluz?
Robiliśmy. Teraz niestety się trochę wyciszyliśmy z ciuchami. Ze względu na panujące, nie będę mówił, że to jest wina Putina, bo zapewne nie jest to jego wina, ale już to łatwo zwalić, że wina Putina, ale generalnie biorąc pod uwagę inflację, koszty za energię i też koszty żywności, czyli paliwa, czyli też ludzie muszą wydawać dużo więcej pieniędzy na rzeczy, które do tej pory kosztowały mniej, koszty produkcji są wyższe i ja żebym zrobił bluzę maskę, ja ją mogę zrobić oczywiście, tylko żebym ja w ogóle był sens ją sprzedawać, ona by musiała kosztować tyle, że nikt by jej tak nie kupował, więc pomyślałem sobie, że może nie ma sensu.
Były świetne jakości, pamiętam.
One zawsze były najwyższej jakości, bo to był produkt flagowy, ale co ciekawe, to nie jest takie proste ją uszyć. To musi być osobna forma, nawet zamki, potrójny zamek, czyli trzy suwaki i dłuższy zapinany kaptur, to nie jest zamek ogólnie dostępny w sprzedaży. To jest wszystko na zamówienie. To trzeba uszyć od podstaw, zrobić formę. Do tego jest zawsze najwyższej klasy bawełna, bo to jest produkt flagowy, więc tutaj nie można oszczędzać, szczególnie ze względu na gabaryty tej bluzy, to musi być dobra bawełna, gruba bawełna, a do tego dochodzi nadruk, fluorescencyjny, który się najpierw trzeba dać podkład, potem jeszcze ten fluor, potem to zabezpieczyć i ta bluza jest obszernie wydrukowana. I żeby to było najwyższej jakości, żeby po pierwszym praniu to nie schodziło, przy tak dużym nadruku, a też zobaczcie, że tu macie żebra, to nie jest tak, że to jest jedna plama, tylko są cienkie nadruki. To jest jeszcze bardziej narażone na defekt, taki typowo eksploatacyjny. I koszty produkcji tej bluzy, to ja naprawdę powinienem kosić za nią tyle, co Philip Plain, żeby to się w ogóle opłacało. A koszty prowadzenia działalności w tym kraju, same ZUS-y, wynajem lokalu, opłata za energię, jeszcze zapłacić za energię szwalni. To wszystko jest do takiego stopnia teraz jeszcze przy tych stopach procentowych inflacji, że to się powoli nie opłaca. Ale słyszałem, widziałem statystyki z ubiegłego roku. W ubiegłym roku w przeciągu 6 miesięcy zamknęło się około 40 tysięcy działalności gospodarczych, mniejszych, troszkę większych. Po prostu przestali działać, by się w ogóle nie opłacało. Nie? I takie niestety mamy teraz czasy, więc te bluzy na pewno zrobimy jeszcze nie raz. One się pojawią, ale póki co myślę, że to nie jest odpowiedni czas. Zresztą zobaczcie sami, jaki jest przesyt ciuchów. Wszyscy chodzą w Armani. Dla mnie, jak widzę kogoś w Armani czy w Diorze, to już te marki straciły dla mnie w ogóle ekskluzywność. To jest dla mnie taki casual typowy, nie? To już wolę chyba Adidasa spodnie mieć, nie?
To fakt. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o szwalnię i ten temat, bo ja gdzieś tam zawodowo się zajmuję tematami okołomarketingowymi i miałem klientów, którzy działali w branży, że tak powiem, ubraniowej. I problem polegał na tym, że jak zaczęła się pandemia, to były wtedy te różne restrykcje dotyczące jakby miejsc pracy. I na przykład jeżeli mieliśmy szwalnię i było tam, nie wiem, powiedzmy 20 pań, które sobie szyły, wystarczyło, że jednej wyszedł test pozytywny, to automatycznie pracodawca musiał tam, wiesz...
Wszystkich zwolnić.
I były straszne zastoje, wiesz, jakby w dostawach jakby produktów. I tu się pojawił kolejny problem. Jakby jedno to już niezależnie od tego, czy ktoś importował z zagranicy, czy nie, czy ktoś w Polsce, to jakby przepisy zabraniały tego, żeby to mogło działać. Wtedy to jeszcze były te czasy, gdzie na wynik testu się czekało nawet kilka dni tak naprawdę, więc firma zamrożona. I pamiętam, że kilku naszych klientów miało po prostu problem, tak wiesz, logistyczno-organizacyjny, wynikający nawet już nie z mocy przerobowych, tylko z tego, że przepis mu im nie pozwalał.
Tak. I to potem się okazało, że w zasadzie niepotrzebnie. Nie? Lepiej było zrobić ospa party i mieć z głowy szybciej, nie? I tak wszyscy usiedli przechorować. Nie, się śmieję, ale to jest fakt. I druga strona medalu, co mnie zaciekawiło w grudniu, przed świętami w grudniu, wszystkie duże marki, od Adidasa, Nike'a i tak dalej, wielkie wyprzedaże. Szedłem nawet do Pika, gdzie czasami sobie trafiam, bo tam są takie dwie marki, które lubię. Oprócz moich ciuchów biorę tylko tą Aeronautikę, bardzo uwielbiam tą markę, ale też ubrania są ekstremalnie drogie, więc czekam na jakąś wyprzedaż, bo wiem, ile kosztuje produkcja ciuchu, więc tak mi głupio wydawać 10 razy wartość jej. Ale czasami w Piku jest tak, że rzeczywiście można trafić w super cenie. Coś leży i ja zawsze mam takie szczęście, jak tak wejdę, nie chodzę, nie jestem typową galerianką, że chodzę po sklepach, żeby szukać, ale czasem jestem i mówię, a przypadkiem wejdę i zawsze coś trafię. Ostatnio trafiłem, miałem spodnie G-Stara 8,5 stówy za 190 zł. Nie? Te babki mówiły, bierz pan od razu.
Tak, bo tam jest jeszcze ten minus 20, czasem do skrzynki wpadają te vouchery.
Ale to się zazwyczaj działo gdzieś tam w styczniu, czy jakieś te Black Friday'e i tak dalej. A teraz 18 grudnia, a tu wielkie wyprzedaże. Też pokazuje, że ci giganci już mają problem ze sprzedażą. Nie? Wszystko ma, wszystkie te marki, czyli tak jest przesyt ciuchów i nie tylko ciuchów, przesyt. Specjalnie moda jakoś nie ulega jakimś strasznym przeobrażeniom. My chodzimy ubrani w zasadzie jak w latach 90. Zresztą teraz nawet wróciły szerokie spodnie.
Tak, to na maksa.
Ale chyba nawet takie... I poza tym też ta sprzedaż jest dla tych wielkich marek. No, nim jest łatwiej przetrwać z jednej strony, ale to też pokazuje, no, kto przed świętami robi wyprzedaże. Nie? Czyli cały rynek jest dotknięty. No nie wiem, do czego to zmierzam. Na razie mamy przesyt i bardzo nie wspierające warunki biznesowe do robienia takich rzeczy, nie? Więc chyba takie krótkie serie pchanie na live'ach na TikToku zostają na mnie.
Tak jest. Nie mogło zabraknąć klasycznego pytania, które pewnie się pojawia, co wywiad. Oglądałem, robiłem jakiś mały research, rok temu dawałeś wywiad Michałowi Cichemu.
Tak.
I on cię pytał jakby o kontekst firmy, ale jakby ewentualnie, wiesz, jakiś tam powrót po latach. I to było rok temu i wtedy mówiłeś, że generalnie jakby jesteś na to otwarty, natomiast jakby nie ma nic szczególnie konkretnego w planach.
Nie, planów takich nie ma, szczególnie, że też nie mamy ze wszystkimi kontaktu i ja też się zastanawiam, jakby to miało wyglądać, no bo każdy z nas jest gdzie indziej. Wcześniej byliśmy w jednym miejscu, było spójne wszystko, a teraz każdy z nas gdzieś poleciał po swoje pragnienia, spełnił karierę po swojemu i ja się zastanawiam, czy nawet jeśli ja bym mógł jakoś elastycznie podejść do tematu, to jak połączyć przekaz, na przykład podcast z przekazem tatka, nie? Czy to się już by całkowicie... Chociaż nie chcę mówić, bo ja też nie uważam, że faceci nie są w stanie...
Trzeba by było znaleźć jakiś kompromis pewnie, no, nie?
Ja na pewno nie chciałbym robić kawałków o JP, pojaramy jointy, walimy JP, coś, bo ja już dawno jestem gdzieś indziej i po prostu chciałem, żeby to było szczere. Poza tym nie chcę wykorzystywać hip-hopu do siania populizmu, tylko... Ale myślę, że byłby potencjał na nagranie, pokazanie przede wszystkim tego, że jednak mieliśmy taki kawałek firmy, zamiast szukać podziałów, lepiej się zjednoczyć. Myślę, że dla fanów byłoby coś to coś dużego na pewno, jakby nas jeszcze usłyszeli. Szczególnie, że wiem, że słuchają bardzo dużo, że te kawałki firmy są nieśmiertelne. Też wielu się po prostu kojarzy z okresem dojrzewania dzieciństwem, że to jest taki, i tego się nie wymarzy. Ja nawet widzę, że nawet jak dużo tych nowych rzeczy robię, to gdzieś to przechodzi niezauważone, ale stare zawsze słuchane, więc może jest jakiś limit tego, ile człowiek może jednego artysty rzeczy przyswoić. Natomiast ja myślę, że ja bym nie robił problemu z tego, natomiast dla mnie dzisiaj, biorąc pod uwagę to, co robię w życiu i że całkowicie niekomercyjnie potrafię działać w zgodzie ze sobą, robiąc rzeczy, które kocham, lubię, już nie potrzebuję w ogóle promocji komercyjnej do tego, już przeorałem te tereny i już dzisiaj jestem tam, gdzie jestem, to jakby powrót do tej infantylności pewnej z tej perspektywy dzisiejszej, no to na pewno dla mnie byłby nie do zaakceptowania. Natomiast przypuszczam, że no chłopacy też już są starszymi ludźmi, jesteśmy w zasadzie gdzieś tam rówieśnikami, więc jeżeli mielibyśmy zrobić fajną, taką motywacyjną płytę o tym, że potrafiliśmy się zejść i gdzieś na kanwie tego, co dalej z naszym życiem, jak się ono potoczyło, że nie wiem, w perspektywie takiej, że nie wiem, dzięki hip-hopowi udało się nam nie skończyć jak wielu ludzi, którzy jednak weszli bardziej w ulicę niż bycie hip-hopowcem, nie wiem, czy gdzieś pod takim kątem to nagrać i zmotywować ludzi i pokazać im tą właśnie fajną energię, to jak najbardziej. Oczywiście moglibyśmy zrobić to z pazurem. Ja nie mówię, że nie, no musi być trochę hardkoru, ale też jeżeli to by miał być taki bąbelek komercyjny tylko po to, żeby sobie na tym zarobić, to przypuszczam, że byłoby to wydarzenie medialne na pewno i sprzedaż płyty i koncerty, że na pewno przynajmniej przez jakiś czas byłoby na tym taka po prostu marketingowa duża rzecz. Ale dla mnie to było na drugim planie. I też kiedyś pamiętam, nawet chyba z Paluchem gadałem, jak robiliśmy teledysk. On się mówił, że wiesz, Romek, jakbyś na przykład teraz coś zrobił z Kalim czy z Popkiem, to dużo ludzi by powiedziało, że masz jakiś taki schyłek marketingowy i się łapiesz po prostu, że się brzytwy chwytasz, żeby gdzieś wypłynąć. Co nigdy by dla mnie nie było powodem, dla której bym z chłopakami współpracować. Powodem by było to, że przecież w przyjaźni przez wiele lat tworzyliśmy super przygody, żeśmy przeżyli i że gdzieś ja po latach, mimo to, żeśmy się rozstali nie zawsze w fajnych relacjach, to ja dzisiaj wracam tylko do tego, co pozytywne. Wspominam te wszystkie chwile, które było 90% tak naprawdę. Nie przekreślam się, nie przekreślam tych jakichś złotych płyt, nie przekreślam tych teledysków, bo się na końcu z kimś pokłóciłem, bo jednak większość czasu spędziliśmy w zgodzie, w braterskiej atmosferze. Nie umiem powiedzieć, no bo nie mam z chłopakami kontaktu, na jakim etapie jest teraz Popek, na jakim etapie jest Kali, Tadek. Z Pomidorem mamy kontakt cały czas, więc, ale Pomidor jest ortodoksyjny całe życie, więc tutaj jest konstans, więc tutaj w jego akurat jestem pewien. Ale jakby ja z entuzjazmem bym do tego podszedł i myślę, że byłoby to dla mnie też miłe spotkać się z chłopakami, zbić pionę, gdzieś tam zakopać jakieś niesnaski. Cieszę się, że my wszyscy już jesteśmy po tylu latach jakieś tam rozłąki i też doświadczenia życiowego i też jesteśmy ludźmi po 40, to już inaczej, mamy dzieci i rodziny, no i też się nam dużo pozmieniało w życiu. Ja myślę, że te wszystkie nasze zatargi to nie były aż tak poważne, żeby nie machnąć na to ręką. Na pewno nie ma sensu w ogóle żyć jakimkolwiek zatargiem w sercu, bo to naszym wrogom to nic nie zrobi, a my żyjemy w toksycznej atmosferze, nie? Więc...
Słuchaj, no skoro wtedy z Boriksonem się pogodzili, to wiesz.
No, a ja myślę, że to tam...
Ja właśnie widzę, że jest teraz taki powrót tych takich wielu składów hip-hopowych z dawnych lat, wiesz.
Jest, tak. I to widzę, że i te wszystkie jakieś tu film dokumentalny, tu
koncert,
powroty, to tak. No nie wiem, na ile to są komercyjne zabiegi, a na ile to jest taka rzeczywista fala. Ja rozumiem, że większość z tych ludzi na pewno ma sentyment i że tak to się przez chwilę jeszcze gdzieś ten, ale tu się nie oszukujmy, to też nie byłoby tak, że ogień zacznie płonąć na nowo już na zawsze. Ja przypuszczam, że to by był takie fajne zwieńczenie tej drogi, które by się tak przypieczętowało takim ostatnim albumem w zgodzie, w piątce, żeby tak fajnie tą historię przymknąć. Ale przypuszczam, że każdy z nas już jest na takim etapie w życiu, że gdzieś tam docelowo już rozwijamy się naszymi ścieżkami i pewnie żaden z nas już nie byłby w stanie nawet jakby chciał wskakiwać na szlaki innych, bo każdy już przeszedł już tak dużo tą drogą, że ciężko by to było nadrobić. No zobaczymy, no tak czy owak, jak tam mówią, firmy już nie ma niektórzy na internecie, a my, tak już jest, no bo kawałki są słuchane. Póki ja żyję, firma jest, przynajmniej we mnie. Ja myślę, że chłopacy też gdzieś tam może potrzebna jest jakaś iskra, żeby nas ze sobą połączyć. Jak to mówimy też, odwołam się do znanego filmu Race, że na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. więc może to tak, ale ja kiedyś podjąłem próby takiego połączenia się, gdzieś tam dania takiej cichej sugestii. No nie dostałem na nie odpowiedzi. To już było parę lat temu i też uznałem, że może to nie ja powinienem być tą osobą, że może ktoś inny. Na mnie można liczyć, powiedziałem to w niejednym wywiadzie i zrobiłbym to właśnie dla fanów i dla fajnego zdąknięcia przygody. Ja naprawdę, to mówię całkiem szczerze, dla mnie dzisiaj pieniądze i sława i takie komercyjne dźwięki są drugorzędne. To nie jest tak naprawdę istota życia. Oczywiście muszę gdzieś dbać o to, żeby zarobić, nie wiem, dać dzieciom jedzenie, zapłacić kredyty, ale to robienie muzyki dla pieniędzy i dla sławy to tak w ogóle okrada nas z tego prawdziwego piękna, jakim jest ta przygoda, że już nie chcę się tym pochłonąć. Gdyby to tylko o to miało chodzić, to pierwszy bym wyszedł z tego spotkania, nie? A zobaczymy. Wszystko jest możliwe, wszystko się może zdarzyć, jak ktoś śpiewał pewien zespół.
Tak jest. No dobrze, ale w twoim życiu wiele się pozmieniało. Postawiłeś mocno na sport i z tego, co wiem, to masz spore plany w tym kontekście. Jeśli chodzi o federację.
A tak, no to tu muszę powiedzieć i pozdrawiam też moich współproducentów
kolejna
projektu.
Kolejna ekskluzywna informacja.
Tak, ekskluzywna. No mamy taki pomysł, żeby na razie lokalnie, też bez jakichś ogromnych perspektyw, ale chcemy zbudować taką może federację, czy taki challenge sportowy, który też da młodym ludziom szansę na prezentację się w sportach walki. I też nie tylko tym całkowicie sprawnym, ale też niepełnosprawnym też pomoże się sprawdzić. Jest taka teraz bardzo fajna dyscyplina, się nazywa paraboks, gdzie na wózkach inwalidzkich panowie uprawiają boks i nawet bym powiedział, że jest jeszcze bardziej hardkorowa, bo te wózki są cały czas jakby nie ma tego, że się można odsunąć gdzieś, odjechać, tylko cały czas w skróconym dystansie i się po prostu układają. Tam tylko tułowiem pracują i to rzeczywiście wymaga, to się tak wydaje, ale to jest hardcore. Ja byłem ostatnio właśnie w Krakowie, było taka walka parabokserska. Też poznałem parabokserów, bo jest w Krakowie sekcja. Ja przypuszczam, że w każdym mieście by się znalazła. I to jest bardzo fajna sprawa, szczególnie dla tych ludzi móc się pokazać. Więc mamy w planie właśnie i realizację walk parabokserskich, ale też dać młodym ludziom, na razie lokalnie w Małopolsce, ale miejmy nadzieję, że to się będzie rozwijało, dać też młodzieży, młodym zawodnikom szansę na takie fajne starcia. Może i uda się im coś lepiej zapłacić za to. No zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. Ale wszystkiemu przyświeca ta nasza sport, muzyka, pasja i normalność. Ja wiem, że może to dziwnie zabrzmi, bo sam brałem udział we Freak Fightach, ale też moja walka była sportowa i ja miałem, że tak powiem, w ramach moich warunków, że zero jakichś gówno burzy, zero jakichś dziwnych konferencji, zero jakiegoś pierniczenia, tylko skupiamy się na sportowym, rzetelnym przygotowaniu jako na przygodzie i na szacunku do drugiej strony i na takiej fajnej sportowej walce wymagającej od nas przygotowania. Ja spełniłem ten plan w 100%. Mój przeciwnik też zresztą.
Właśnie to było fajne na tych wszystkich konferencjach waszych, że wy propsowaliście siebie nawzajem, no zamiast atakować.
Zresztą do mnie Maciek GSP, zresztą go pozdrawiam, stąd też raper, on do mnie zadzwonił, sam mi zaproponował to i oczywiście z takim szacunkiem i to było bardzo spoko, że ja mówię, jestem w stanie rozważyć ten pomysł ze względu właśnie na atmosferę. A ja rozumiem, że dzisiaj się najlepiej jest zaprowadzić. Ja mówię, że w tych walkach, tych wszystkich freak fightach, tam nawet już ta walka nie jest tak ważna, jak to, jak sobie bardzo będą ubliżać na konferencjach. I to przyciąga młodych ludzi. To jest dla mnie kuriozum, bo dla mnie potencjał tego jest taki, że ktoś, kto nie jest fighterem, zmierzy się sam ze sobą przez 2 miesiące, bo walka polega na tym, że przez 2 miesiące walczysz sam ze sobą, potem, żeby potem przez 5 minut walczyć z kimś innym. To jest prawdziwa walka i to jest challenge. To jest dla mnie nie ma potrzeby promować co innego. To samo w sobie jest dla mnie atrakcyjne, największym potencjałem. Więc nie rozumiem tego, dlaczego to społeczeństwo dzisiaj jest nastawione na to, żeby jakimś półslangiem więziennym oni sobie rozliczanki robili i ubliżali sobie na tych konferencjach. A potem jak już wszyscy jesteśmy nakręceni, ja jestem za tym, ja za tym, to oni się potem nagle przytulają, nie? To jest po prostu żenada, nie?
A widzieliście to oświadczenie Fame MMA, które wystosowało 2 dni temu chyba, gdzie napisali na oficjalnym fanpage'u, że zabraniają wszystkim zawodnikom używać slangu więziennego na konferencjach.
Nie widziałem
w trakcie walk.
Może ktoś im powiedział, że to trochę dziwne jest, nie? Ale
tak, że tam jeden od drugiego się wyzywa od konfidenta i tak dalej, nie?
No, szczególnie, że to nie są ludzie, którzy... Mi to pamiętam, powiedział pod koniec lat 90. Miałem takiego kolegę, pozdrawiam, Dzikiego z Krakowa. Ja byłem młodym, 17-18-latkiem, on już był takim gangsterem w naszym rozumieniu, naszego osiedla, więc był od nas starszy i był takim autorytetem dla nas, ale ja bardzo jestem wdzięczny, bo to był mądry człowiek i pamiętam, chciałem sobie zrobić tatuaż, jak to każdy 18-latek. On był cały potatuowany i powiedział mi, napisał mi tam kilka ważnych rad, zanim zrobię tatuaż. Jedna z nich była taka, jak będziesz miał pomysł, odczekaj rok, zanim go zrealizujesz. I dzięki temu nie mam do dzisiaj tatuażu, bo się okazało, że rok po roku ja ewoluując, okazało się, że ten pomysł, który miałem rok wcześniej, to rok później to już była żena dla mnie, nie? I doszedłem do wniosku, że takie... I potem mi powiedział taką rzecz, żebym nie zgubił tematu, że mówi, pamiętaj, że prawdziwy gangster, prawdziwy bandzior, prawdziwy człowiek, który ma coś na ulicy do powiedzenia, jak będziesz przechodził obok niego, to pomyślisz, że to jest jakiś architekt, nie wiem, student, ponieważ jemu nie zależy na tym, żeby ktoś wiedział, że jest gangsterem, bo to robi naprawdę. I on nie potrzebuje się tym pochwalić. Natomiast jak mówię, jak przyjdzie jakiś napinacz obwieszony złotem i będzie tam wykrzykiwał, każdy ma swoją jakąś tam aurę, ja nie chcę tu nikogo wrzucić do tego samego wora, ale to nie jest bandzior prawdziwy, bo taki bandzior dba o pewną dyskrecję. Jeżeli on zresztą działa aktywnie, to on nie będzie świecił wszędzie, że jest wielkim bandziorem, bo wszyscy wiemy, jak kończył John Gotti, jak kończył Pablo Escobar. Nie musieli tak skończyć. Zgubiła ich właśnie ta sława, błyskotliwość, media. To był początek końca. Więc mądry gangster, a jeżeli już mówimy o gangsterach, mnie tego nauczyła ulica, no wiesz, z Ojca Chrzestnego zobaczyć, jest dyskretny i nikt nie wie, że jest tak naprawdę gangsterem. I wtedy on może prowadzić biznes. Natomiast ci wszyscy, którzy się tak obnoszą z tą gangsterką, to są showmeni. To są jacyś zakompleksieni ludzie, którzy, nie wiem, potrzebują jakiś pokazać się z jakimś większym pazurem, nie? I tak dalej, nie? I my jako firma... Ja nigdy nie byłem gangsterem, w sensie rozumienia, nie chciałem być gangsterem. My byliśmy chłopakami z ulicy. Oczywiście byliśmy zajarani ulicą, opowiadaliśmy o tym, co jest na ulicy, ale to był nasz taki manifest. My nigdy nie chwaliliśmy się ponad stan. Nie udawaliśmy kogoś na potrzeby jakieś medialne. Myśmy mówili jeden do jeden jak jest. Nikt z nas nie udawał kogoś, kim nie był. A przy okazji, jak mogliśmy tylko... jakoś iść przez życie inną drogą, jak mogliśmy się nie narażać, jak mieliśmy szansę na założenie rodziny, mieliśmy szansę, żeby komuś pomóc, mieliśmy szansę na rozwój jako artyści hip-hopowi, to nikt z nas się nie zastanawiał nawet. Ja się dzisiaj dziwię dzieciakom z dobrych domów, którzy robią hip-hop i którzy koniecznie muszą ten aspekt tego pazura. Nie wiem, jak zobaczyłem, nie chcę tu obrażać, bo ja nic nie mam do tych raperów, żeby tam ich atakować personalnie, ale raz zobaczyłem jakiś kawałek chyba Maty, gdzie on tam śpiewa jakąś policję w tym kawałku i się tak zastanawiam, po co ty to śpiewasz? Przecież to nie jest adekwatne. Ta patointeligencja może była taka jeden do jeden, bo mówisz o rzeczywistych waszych problemach, waszego pokolenia. Ale tu nagle co? Nagle z Ignata wyjmiesz na tym teledysku. Po co to jest? Bo prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach oni nie muszą tacy być. Oni nie muszą, bo myśmy byli pod koniec lat 90. często rzuceni na ulicę. Nawet nie wybieraliśmy jej. Po prostu takie były czasy. Każdy z nas gdzieś szukał jakiegoś pomysłu na życie, na przetrwanie. Popek z Pomidorem przeszli piekło przez swoje dzieciństwo. Oni nie mieli wyjścia. Oni, żeby mieć co jeść, no to walczyli o przetrwanie, prawda? Więc to też łatwo powiedzieć, ale w tamtych czasach ludzie przez różne traumy i patologie musieli przejść i też nie można się dziwić, bo cały system nie działał na to, żeby im pomóc. No i trafialiśmy na ulicę, ale jak mogliśmy z nim wyjść, to każdy z niej wychodził, no bo po co się ma narażać, nie?
Nie, no jasno, oczywiście.
Lepiej sprzedawać narkotyki, jak mogę sprzedawać ciuchy. Handel jest handel, nie? Więc więc po co to robić? Ja czasami nie rozumiem ludzi, którzy na siłę chcą wejść w taką aurę uliczną i promować siebie jako jakichś takich z ulicy, nie wiadomo jakich, a potem, kiedy przychodzi za to zapłacić, bo konsekwencje zawsze za to jakieś są, to nagle się okazuje, że oni już stają z pracy uliczni. A to nie, to ten. I potem wszystkich walą wszystkie nazwiska od razu, żeby tylko samemu nie musieć ponieść konsekwencji. Dlatego więc nie rozumiem, czemu na Freak Fightach akurat takie są standardy prowadzone i udawanie takie, szczególnie, że muszą wziąć pod uwagę, że główny odbiorca tego kontentu to jest 13-latek, 14-latek, 15-latek i to robi rzeź w ich dorastających głowach. Bo facet, który ma lat 30 czy 25, a szczególnie facet, który gdzieś na ulicy działa, to się czymś takim nie będzie podniecał, nawet nie będzie tego oglądał. Przypuszczam, że to wyłączy, nie? Że wolę Terminatora zobaczyć.
Wiadomo. Słuchaj, to może przejdźmy teraz do naszego ulubionego segmentu w naszym podcaście, czyli rekomendacje muzyczne.
O, klasyczne.
Czy masz do polecenia może jakiś album dla nas?
Mam do polecenia album, który wyszedł w listopadzie, ale jest jakąś taką domknięciem trylogii Nasa i Hitboya. Nas tak powrócił po takich paru latach trochę przerwy jakiejś działalności biznesowej i nagrał w przeciągu 2 lat 4 płyty w zasadzie, bo jeszcze taka epka, można powiedzieć, Magic. Ja czekałem na ten King's Disease 3, bo te poprzednie, no to były arcydzieła, to było święto hip-hopu dla mnie. Taki powrót jeszcze szczególnie ten taki Nas, który można powiedzieć w starym stylu. Gdzieś tam te trapy jakieś gdzieś tam wchodzą mu na tej płycie, ale to jest w większości taki bardzo fajny, taki soulowy można też powiedzieć materiał, ale też dużo takiego hip-hopu. I przy pierwszym King's Disease, tam nawet jakbyś ty to byś najlepiej zauważył, te podziały perkusyjne były takie niestandardowe, ale na tym najnowszym jest dużo takiego klasycznego podejścia. Są nawet takie kawałki typowo skrzypce, bicik, bas, jak za dobrych lat złotej ery hip-hopu. No i ta płyta, już pomijając to, że w ogóle Nas z taką lekkością, nie ma żadnego featuringu. W zasadzie refreny nawet nie są w jakiś sposób intonowane, tylko tak jakby wijał dalej, ale każdy wie, że to jest refren. Wszystko się zgadza, no po prostu to jest wirtuoz. Dla mnie ogromna inspiracja. I płyta taka, że na początku, jak ją puściłem, to jest jedna z tych płyt, że może nie wszystkie kawałki od razu wejdą, ale potem puszczasz ją w aucie i jedziesz autem gdzieś w trasę i 2 razy pod rząd naleci. Ja dzisiaj jechałem do was tu do Wrocławia, słuchałem jej oczywiście po raz 86 w przeciągu 2 miesięcy i ona dalej buja, nie? I
tak, prosta zasada przesłuchania albumów. Nie przesłuchałeś raz, to nie przesłuchałeś wcale.
Tak.
Trzeba parę razy czasem przesłuchać, żeby
ale
się przekonać.
Ale to jest arcydzieło, naprawdę to jest arcydzieło. Niesamowite. Taki drugi album, tylko powiem już szybciutko, tylko że też trafiłem w tym roku Pusha T z Almost Dry.
Oczywiście, świetny album.
Rewelacyjny też album. Moje córki nawet ze mną śpiewają Dreaming of the Past, to jest rewelacyjny kawałek. I potem patrzyłem gdzieś w grudniu, nominacje Grammy były i też różne jakieś tam billboardów i różnych amerykańskich hip-hopowych czasopism podsumowania. I ku mojemu zdziwieniu znowu albumy, które mi najbardziej weszły, okazały się topowe. No, Pusha T ma nominacje do Grammy. Przypuszczam, że Nas nie dostał nominacji ze względu na to, że płyta wyszła w późnym listopadem, więc chyba to już trochę za późno, żeby się włapać w ten okres nominacji, ale tam jakieś czasopisma hip-hopowe w Stanach też uznały tą płytę za najlepszy album roku, nie? Więc rzeczywiście udało mi się znowu bezwiednie, nieświadomie akurat polubić najbardziej albumy, które teraz okazują się płytami roku w Stanach, ale duży powrót do takich klasycznych brzmień, no u Pusha T może mniejszy, ale też sposób nawijania, nie? Nie ma żadnych autotunów, nie ma żadnego nawijania wyliczanek po stopie, tylko jest po prostu taki prawdziwy hip-hop, no i muzycznie to arcydzieła, nie? Także polecam Pusha T i Nas.
Pusha T sprawdzałem, bardzo dobry album. Nasa jeszcze nie słuchałem, to muszę sprawdzić koniecznie. Kurczę, no, bardzo ciekawe rekomendacje. Prawdziwy hip-hop.
No, wygrywa. Będzie to obiecznie.
To prawda. I tym oto wspaniałym akcentem chcielibyśmy ci bardzo podziękować za obecność.
Również, że nas przepraszam, że czasami się rozgadywałem. Nie, mam
ale
na tym
to jest
kontroli.
Super. Jesteś bardzo wdzięcznym gościem, że tak powiem, bo my w zasadzie nie musimy nic robić i tutaj wiesz,
no nie, ale podcast się rozkręca. Muszę na tym popracować, bo ja też bardzo ostatnio wiem, że dużo takich fajnych ludzi jak wy ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. A tak wyskoczę, jak widzę mikrofon i kamerę, to się tak gdzieś...
Spokojnie, na pewno nadrobimy niejednokrotnie tak, jeszcze, więc...
Jeszcze jakiś sequel zrobimy za jakiś czas.
Dobrze, no pewnie. Czy spin-off i potem zacznę swój podcast.
Ja chciałem tylko powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo nie wiecie, albo wiecie, albo nie zwróciliście na to uwagę, gdyż premiera będzie w poniedziałek najprawdopodobniej.
Tak.
A ten poniedziałek, czyli 16 stycznia, to jest legendarny Blue Monday.
O proszę.
Wow. Czyli najbardziej depresyjny dzień roku.
Czyli w sam raz, żeby ludziom trochę polepszyć.
Leczymy depresję.
Dokładnie, więc miejmy nadzieję, że ten oto wspaniały podcast wam poprawi samopoczucie i ten oto poniedziałek.
Tak jest. Trzymajcie się, miłego poniedziałku.
Pozdrawiam.
I dzięki za obecność.
Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam.